Czytanie z księgi proroka Jeremiasza. W czasie oblężenia Jerozolimy przywódcy, którzy trzymali Jeremiasza w więzieniu, powiedzieli do króla: niech umrze ten człowiek, bo naprawdę obezwładnia on ręce żołnierzy, którzy pozostali w tym mieście, i ręce całego ludu, gdy mówi do nich podobne słowa. Człowiek ten nie szuka przecież pomyślności dla tego ludu, lecz nieszczęścia. Król Sedeczjasz odrzekł: oto jest w waszych rękach. Nie mógł bowiem król nic uczynić przeciw nim. Wzięli więc Jeremiasza i wtrącili go, spuszczając na linach, do cysterny Malkiasza, syna królewskiego, która się znajdowała na dziedzińcu wartowni. W cysternie zaś nie było wody, lecz błoto. Zanurzył się więc Jeremiasz w błocie. Ebed-Melek wyszedł z domu królewskiego i rzekł do króla: panie, mój królu, ci ludzie postąpili źle we wszystkim, co uczynili prorokowi Jeremiaszowi, wrzucając go do cysterny. Przecież umrze z głodu w tym miejscu, zwłaszcza że nie ma już chleba w mieście. Rozkazał król Kuszycie Ebed-Melekowi: weź sobie stąd trzech ludzi i wyciągnij proroka Jeremiasza z cysterny, zanim umrze. Oto słowo Boże.
Zmieni nam się tematyka w Ewangelii Łukasza. W ostatniej niedzieli Jezus mówił do nas o chciwości, że w momencie, kiedy z naszych wnętrz odeszło nieskończone bogactwo, życie Boże, człowiek skazany na maleńkie dobra doczesne stał się niewolnikiem tych dóbr. Jezus przez krzyż i zmartwychwstanie, przez swego Ducha chce wrócić do naszych wnętrz ze swoim bogactwem tak wielkim, żeby człowiek poczuł się wolnym w tym świecie ludzi chciwych dóbr doczesnych. Dzisiaj jest inauguracja nowego tematu w Ewangelii Łukasza, mianowicie, i tutaj podziwiam autora, który układał ten lekcjonarz na 20. niedzielę zwykłą, że wspaniale trafił tematykę Ewangelii, że Jezus w drodze do Jerozolimy mówi: idę rzucić ogień na ziemię. Co należy rozumieć przez ten ogień? Otóż najbardziej świat, rodzina ludzka płonęła na tle miłości ojczyzny. Słyszymy teraz, jak Egipcjanie płoną wzajemnie do siebie niechęcią, nienawiścią na tle miłości ojczyzny, ponieważ każdy z nich ma własną koncepcję. W każdym razie wszystkim zależy na Bogu i wszystkim zależy na ojczyźnie i w związku z tym wzajemna nienawiść, cierpienie, mordy. Jezus przyjdzie rzucić ogień na to, co się dzieje na tym polu, na polu miłości ojczyzny, miłości Boga też. I autor bardzo dobrze trafił z pierwszym czytaniem, proponując, byśmy rozważyli los proroka Jeremiasza, który zapowiadał niewolę babilońską. Chciałby się powiedzieć dobrodziejstwo niewoli babilońskiej. Bo gdyby nie niewola babilońska, to Izraela by nie było jako narodu, który jakoś tam przygotowuje spełnienie obietnic Bożych. Izraelici by powolutku utonęli w morzu religii pogańskich, bogów płodności. Ale Bóg już wyczerpał wszystkie swoje możliwości w stosunku do Izraela. Jest to przełom wiek VII na VI przed Chrystusem. Prorocy byli bezradni, bezsilni, ignorowani, a w końcu, jeżeli już dokuczyli, no to, tak jak słyszeliśmy, do cysterny. I tam możesz sobie głosić. Naród wybrany, potomstwo Abrahama, naród wybrany jest zadowolony ze swojej wiary i wierności Bogu Jahwe i uważa, że należy mu się błogosławieństwo, pomoc ze strony Boga w momencie, kiedy już zagraża im Nabuchodonozor ze swoim imperium Babilonem i domaga się oddania Jerozolimy. Oczywiście przyjdzie potężny haracz, ba, świątyni będzie narzucony kult bogów babilońskich, zwycięskich. I Bóg chciałby się powiedzieć jest w tej sytuacji. Z jednej strony Jerozolima nieuleczalna w grzechu przeciwko Duchowi Świętemu, powie Bóg do proroka Izajasza w momencie powołania go w świątyni, że już granice między dobrem a złem zostały tak zatarte, że zło nazywa się dobrem, dobro się nazywa złem, proroków nie słuchają. Co Bogu pozostaje? Otóż wtedy Bogu pozostaje zostawić naród sobie samemu, właściwie mocy demonów, którym ulega przez odchodzenie od Boga Jahwe. Wydać ich w konsekwencji grzechu, sprawić, że znajdą się w niewoli babilońskiej, że spełnią się zapowiedzi proroków, a zwłaszcza proroka Jeremiasza. Spełnią się. I dopiero tam, kiedy utracą i stolicę, i świątynię, i króla, będą poniżeni do rzędu niewolników, dopiero w tym cierpieniu pójdą po rozum do głowy, bo na razie mają rozum, ale wszędzie tylko nie w głowie. Prorok Jeremiasz będzie pieczołowicie odbierany i studiowany, ale dopiero w niewoli babilońskiej, jak się to wszystko ziści. On spełni swoją misję, ale dopiero kiedy to jego słowa będą połączone z ogromnym cierpieniem, poniżeniem Izraela. Ale misja w Jerozolimie proroka Jeremiasza polegała też na tym, żeby maksymalnie oszczędzić to cierpienie, poniżenie Izraela. Gdyby poddali się. I tak domagał się w imię Boga prorok Jeremiasz. Poddajcie się, idźcie do niewoli, wyjdźcie, ty królu i cała twoja elita, doradcy, wyjdźcie, oddajcie się do niewoli. Wtedy pójdziecie do niewoli, ale świątynia, i to świątynia Salomona, będzie ocalona, nie będzie spalona. Jerozolima nie będzie spalona, nie będzie zniszczona. Ludzie nie będą wytrzebieni, zdziesiątkowani. Wiele dobra ocalicie przez akt pokornego poddania się. Skoro tym razem Bóg musiał się sprzymierzyć z rogami, z poganami, żeby walczyć ze swoim ludem. I przeczytaliśmy maleńki fragmencik tego, jak był odbierany prorok Jeremiasz. Trzeba go jakoś unicestwić, nie dać mu szans przemawiania w imieniu Boga, bo automatycznie podczas oblężenia on zniechęca tych, którzy i tak czuwają dzień i noc w głodzie, bronią Jerozolimy. I najpierw znalazł się w więzieniu, a później w cysternie. I co tutaj zauważamy? Niereformowalność tego narodu, króla, jego doradców, chciałby się powiedzieć ministrów, Bożem. Tym, co mówi Jeremiasz, widzą tylko zdradę, stan, kompromitację. Jest w nich poczucie bezgrzeszności. Dlaczego nie słuchają proroków? Bo mają poczucie, że przecież my jesteśmy w porządku wobec Boga. I dopiero tę swoją grzeszność poznają w niewoli, będą wiedzieli, na czym polegały pozory ich kultu w Jerozolimie, składali ofiary Bogu według prawa Mojżeszowego, ale te ofiary jedynie zjednywały sobie Boga, chciały sobie zjednać Boga, a nie jednoczyć się do Boga. Kult był pozbawiony Słowa Bożego, krótko mówiąc, interpretacji Słowa Bożego, Ksiąg Świętych, bez wartości i dla ludzi, i dla Boga. Przez fakt niewoli babilońskiej Bóg przekreślił ten kult i w niewoli, ponieważ proroctwa się spełniły, zainteresuje się prawdziwym kultem Boga, studium Słowa Bożego. I jeżeli dziś jest małe zainteresowanie Słowem Bożym, to nasz kult jest bez wartości. Znowu żyjemy w poczuciu bezgrzeszności, że wszystko jest dobrze, Bóg jest zobowiązany do tego, żeby nam błogosławić. Jest miłość Boga i ojczyzny, tak jak kiedyś bez świętości, tak i dzisiaj różne partie polityczne realizują miłość Boga we własnym imieniu, miłość ojczyzny, ale bez świętości. Tylko kłapią na siebie, wydzierają się, szczekają i jednocześnie poczucie bezgrzeszności, bez wad. I po to narzędzie, mówi o tym Apokalipsa, czyli po historii, znowu w naszych czasach będzie Bóg musiał sięgnąć po narzędzie wydania nas w moc sił ciemności. Teraz pomodlimy się słowami psalmu, skomentujemy Ewangelię, a później będziemy szukać takiego tekstu w Piśmie Świętym, który nam odpowie na pytanie, dlaczego wyznawcy i w Starym Testamencie, w Nowym Testamencie wchodzą w poczucie bezgrzeszności. Jest wszystko w porządku. Czego ty się czekasz? Zamilknij, bo cię wrzucimy do cysterny. Skąd to się bierze?
Panie, mój Boże, pospiesz mi z pomocą. Z nadzieją czekałem na Pana, a On się pochylił nade mną i wysłuchał mego wołania. Wydobył mnie z dołu zagłady, z błotnego grzęzawiska. Stopy moje postawił na skalę i umocnił moje kroki. Włożył mnie w usta pieśń nową, śpiew dla naszego Boga. Wielu to ujrzy i przejmie ich trwoga i zaufają Panu. Ja zaś jestem ubogi i nędzny, ale Pan troszczy się o mnie. Tyś moim wspomożycielem i wybawcą. Boże mój, nie zwlekaj. Alleluja, alleluja, alleluja. Moje owce słuchają mojego głosu. Ja znam je, a one idą za mną.
Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus w drodze do Jerozolimy mówił: przyszedłem rzucić ogień na ziemię, jakże bardzo pragnę, żeby on już zapłonął. Chrzest mam przyjąć, jaki doznaję udręki, aż się to stanie. Czy myślicie, że przyszedłem dać ziemi pokój? Nie, powiadam wam, lecz rozłam. Odtąd bowiem pięcioro będzie rozdwojonych w jednym domu. Troje stanie przeciw dwojgu, a dwoje przeciw trojgu. Ojciec przeciw synowi, a syn przeciw ojcu. Matka przeciw córce, a córka przeciw matce. Teściowa przeciw synowej, a synowa przeciw teściowej. Mówił także do tłumu: gdy ujrzycie chmurę podnoszącą się na zachodzie, zaraz mówicie: deszcz idzie. I tak bywa. A gdy wiatr wieje z południa, powiadacie: będzie upał. I bywa. Obłudnicy, umiecie rozpoznawać wygląd ziemi i nieba, jakże obecnego czasu nie rozpoznajecie. Dlaczego sami z siebie nie rozróżniacie tego, co słuszne? Gdy idziesz do urzędu ze swoim przeciwnikiem, staraj się w drodze dojść z nim do zgody, aby cię nie pociągnął do sędziego. A sędzia przekazałby cię dozorcy, dozorca zaś wtrąciłby cię do więzienia. Powiadam ci, nie wyjdziesz stamtąd, dopóki nie oddasz ostatniego pieniążka. Oto słowo Pańskie. Przeczytałem Ewangelię poszerzoną jeszcze o katechezę o znakach czasu. I żeby rozpoznać, co Jezus miał na myśli, idąc do Jerozolimy i wypowiada te słowa, przyszedłem ogień rzucić na ziemię, jakże bardzo pragnę, żeby on zatonął. Co podłożyć pod pojęcie tego ognia, o którym mówi Jezus? W tym celu zawsze polecam, trzeba patrzeć na konteksty. Skończył się rozdział 12, zaczyna rozdział 13 i w tym rozdziale 13 jest podpowiedź nowego tematu, który rozpoczyna Jezus. Dlaczego idzie do Jerozolimy i co w Jerozolimie chce dokonać ze względu na wielki świat intryg politycznych i między partiami, różnymi stronnictwami, że w ogóle wojny, ogień nienawiści najwięcej rodzi bólu i cierpienia w rodzinie ludzkiej. W tym samym czasie, w rozdziale 13 czytamy, przyszli niektórzy i donieśli mu o Galilejkach, których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar. Już dalej, ufam, wiecie, co Jezus mówi dalej. Mianowicie, żeby wiedzieć, co położyć pod pojęcie ognia, który Jezus rzuci, to trzeba w tym kontekście zobaczyć intrygę, jaką zorganizował syn Heroda, Herod Archelaus, gdy Piłat, Poncjusz Piłat postanowił dokonać wielkiej, bardzo ważnej i niewidzianej inwestycji w Jerozolimie. Jerozolima rozbudowywała się, coraz więcej ludzi, a źródła wód były te same. Jerozolima bardzo cierpiała na brak wody. W związku z tym Rzymianin, a Rzymianie zawsze lubili się pluskać, potrzebowali też dużo wody, postanowił zbudować akwedukty, doprowadzić do Jerozolimy akweduktami wystarczającą ilość wody. Świątynia także zużywała ogromnej ilości ze względu na spłukiwanie krwi. Dlatego Piłat zaproponował, żeby Jerozolima, świątynia jerozolimska, ze swego skarbca dała sporą sumę. On też dołoży z państwowych i taką inwestycję istotnie zbudował. Ale okazuje się, że Herod Archelaus zorientował się, że Piłat będzie bardzo popularny. Wszyscy będą go błogosławić i chwalić. Rzymianie nie są tacy źli. Pozazdrość. I postanowił ukłuć intrygę, żeby przekupić Żydów, oczywiście architektów, żeby tak budowano te akwedukty, żeby w momencie rozbierania rusztowań wszystko runęło. Tak jak pudełka zapałek. Jak się ruszy jedną zapałkę, cała seria leci. Byli dobrymi fachowcami i tak zrobili. W momencie, kiedy kończono rozbierać rusztowania, całe akwedukty zaczęły się walić. Ogromnie dużo ludzi zostało poranionych, wielu zginęło. Jezus wtedy śpieszył z pomocą, wielu uzdrawiał, leczył, wskrzeszał. W tym czasie w Jerozolimie była pielgrzymka z Galilei i oczywiście poszła plotka, Bóg przeklął Rzymian, przeklął, nie pobłogosławił Rzymian. W związku z tym ci pielgrzymi ruszyli na więzienie w Jerozolimie, uwolnili wszystkich więźniów i zaczęli mordować napotkanych Rzymian, obcokrajowców. Piłat zamknął się w twierdzy i odczekał, aż się to wszystko wyszumi w mieście. Po dokonaniu tych mordów na Rzymianach, na ich rodzinach, poszli na mszę świętą dziękczynną. Wtedy wyszli z ukrycia przebrani za Żydów legioniści, na rozkaz Piłata, wyciągnęli miecze, otoczyli wszystkich na placu i wymordowali. Krew się dała. No i ze skargą przylecieli ci pielgrzymi Galilejczycy. A Jezus powiedział, jeżeli się nie nawrócicie, przyjdzie taki moment, kiedy już zginie otoczona przez Rzymian cała Jerozolima. Ma na myśli rok 70. Zostanie wam jedynie ściana płaczu. Bo wy sądziliście, że uczciliście Boga, że Bóg tego chciał. A tutaj był ogień nienawiści, ogień zazdrości. Bóg chciał, żebyście wy napełnieni miłością Bożą sprawili, żeby Rzymianie się zainteresowali wiarą w tego Boga, którego reprezentujecie. Jak wiemy z lektury poematu Boga Człowieka, że Jezusowi oddawali honorowe wojsko, ale niście go spotykali. Bo wiedzieli, że to jest, i mówili mi, Jezus, to jest jedyny Żyd, który nas kocha. Czyli wolność odzyskacie, kiedy dacie wiarę w Boga prawdziwego Rzymianu. I ja tak chcę podbijać świat. A zatem zrozumienie tej dzisiejszej Ewangelii jest w kontekście. Po to to przypomniałem, żeby teraz wrócić do tego ognia. Ogień, przyszedłem ogień rzucić na ziemię. Ogień jest ilustracją świętości Boga. Ogień jest symbolem miłości, która z jednej strony pala to, co jest niedobre, co się da spalić, oczyszcza wszystko, czyni sobą, jakby ogień zaślubia wszystko. Czyli prawdziwa świętość Boga walczy w człowieku, w rodzinie, będzie walczyć ze złem. Jezus przychodzi rzucić z krzyża, w krzyżu, pod krzyżem był ogień nienawiści, niechęci, zawiódł nas jako Mesjasz, ma inne poglądy. Jezus wchłania ten ogień nienawiści jako Baranek Boży, wchłania aż do swojej śmierci, ale duchowej śmierci w nim nie było, tylko przebaczenie. Zmartwychwstały, czyli jako człowiek podniesiony do nieskończonej Bożej potęgi przez swoje zmartwychwstanie. No i ten ogień przebaczenia, miłości, prawdy o Bogu, jaki jest Bóg, chce wnosić w wasze wnętrze. Ponieważ ten świat tutaj to jest tylko droga. Jesteśmy w drodze do ojczyzny. Ojczyzną jest Ojciec dla dzieci, Bóg. Ogień oznacza świętość. I jeśli rzucimy okiem na historię zbawienia, to ten ogień pojawia się już w życiu ojca wiary Abrahama, w momencie, kiedy Bóg zawiera z nim pierwsze przymierze. Bóg nie pozwolił, żeby Abraham przeszedł między rozpłowionymi częściami zwierząt, tą ścieżką krwi, tylko sam przeszedł w słupie ognia, spalając te zwierzęta. Później, przy powołaniu Mojżesza, w krzaku gorącym, znowu Bóg jako ogień, jako coś, co będzie wszystko czynić sobą. Walczy ze złem, czyniąc wszystko sobą. Gdy Bóg daje poprzez Mojżesza dwie tablice, daje z ognia te tablice. Eliasz, gdy chciał w Królestwie Samarii udowodnić, że powrót do bogów chłodności to jest powrót do bogów, których nie ma, daje znak, że ogień spadł z nieba wtedy, kiedy w Jerozolimie była składana ofiara wielbiąca Boga. A w Jerozolimie na ołtarzu ofiary były spalane przez ogień, który po zbudowaniu świątyni sam spadł z nieba i obowiązkiem kapłanów było podtrzymywanie tego świętego ognia. Spalił i strawił ofiarę. Jest to oczywiście zawsze zapowiedź tego, że Chrystus zmartwychwstały pragnie niczym ogień Bożej mądrości, miłości przychodzić do naszych wnętrz wtedy, kiedy my się spotykamy w Jego imię. Chcemy służyć temu imieniu. Pragnę. Jezus z wysokości krzyża w Ewangelii Jana też wypowiada słowo pragnę. Płonąłem zło, kłaniam zło swoim miłosierdziem, ale to jeszcze za mało, żeby was zbawić. Pragnę dzięki zmartwychwstaniu być w każdym z was jako święty ogień. I wtedy, gdy ja was zdolnię do prawdziwej miłości, miłości Bożej, zniknie w was ten chory ogień miłości ojczyzny, fałszywego patriotyzmu. Chrzest mam przyjąć, jaki doznaję od ręki, aż to się stanie. Bo podczas chrztu to Duch Święty wstąpił w postaci gołębicy, symbol łagodności. I przez 3 lata Jezus objawia swoją łagodność. Teraz padnie ogień, który będzie walczył ze złem, tym, kto jest ogniem nienawiści, niechęci. I dopiero wtedy, kiedy ten ogień zamieszka w nas, Bożej obecności, zjawi się pokój, o którym Jezus dalej mówi. Pokój głębi. Taki pokój, że nic go nam nigdy nie zabierze. W każdej sytuacji, we wszystkich okolicznościach będziemy mieli pokój głębi. Świat będzie szalał z rozpaczy, ale będziemy wiedzieli Boga. Wiedząc, że nic w historii Bogu się nie wymyka z rąk, że przez wszystkie wydarzenia Bóg jedynie spala to, co chore. Po zmartwychwstaniu i mojej w czasie pięćdziesiątnicy Jezus rzucił ten ogień swojej obecności, swojej miłości, umysły i serca tych, którzy byli zebrani wokół apostołów i na chrześcijańskich. Ale Jezus dalej mówi, ale ja spowoduję nie tyle powszechne nawrócenie Izraela, tylko spowoduję rozdział. Rodziny się podzielą, będzie rozłam w rodzinach. Tam, gdzie się pojawia prawdziwe chrześcijaństwo, też rodzą się podziały. Pamiętam, jak u nas w zakonie ujawił się Alfred Cholewiński ze swoją misją, którą Bóg mu dał, którą Pan Jezus mu dał. Też spowodował rozłam wśród jezuitów. Jedni byli za, a drudzy przeciw. Nie bójcie się tego, jeżeli powodujecie rozłam z powodu wierności Chrystusowi. Błogosławieni jesteście. Biada tym chrześcijanom, którzy są tak łagodni, że nie powodują rozłamu. To znaczy, że to już jest tak zrasowane, że bez wartości. Ani grzeje, ani ziemi. Skąd ten rozłam się brał? Dlaczego nie były rozeznawane? Jezus nie był rozpoznawany jako ten, na którym się spełniają obietnice baranka przy wyprowadzaniu z Egiptu, że teraz wyprowadza nas z Egiptu duchowego. Dlaczego Izrael się czuje bezgrzeszny? To jest ostatni problem, na który będziemy odpowiadać w oparciu o Pismo Święte. I to jest wspólny mianownik pierwszego czytania w dzisiejszej Ewangelii. Gdy pojawiali się prorocy i ostatni z proroków przed niewolą babilońską Jeremiasz, Izraelici byli bezgrzeszni. Czego ty się naszczepiasz? Bezgrzeszność to był największy dramat Jezusa w narodzie wybranym. Przyszedł jako Zbawiciel, a oni mówią, jesteśmy bez grzechu. I co mam zrobić? Co ty nam możesz dać? My jesteśmy bez grzechu. Kochamy Boga Jahwe, gotowi jesteśmy swoje życie oddać. I ten problem bezgrzeszności Jezus ma w Kościele po dziś dzień. Nie ma grzechu. Nie ma problemu. Cóż ty nam możesz dać? Z grzechu jest zachód. Świątynie niepotrzebne. Nie ma się. Teraz przeczytamy z Apokalipsy świętego Jana Apostoła list do Efezu, gdzie Duch Święty nam odsłoni, jaką metodę stosuje zły duch, że wychowuje chrześcijan bez grzechu, kapłanów bez grzechu, bezgrzecznie. Że wszystko jest bezgrzeczne. Jezus niepotrzebny. Zamilknie. A Apokalipsa, która robi rachunek sumienia Kościołowi przez 2000 lat, wrzuciliśmy, tak jak kiedyś go wrzucono proroka Jeremiasza, tak myśmy Apokalipsę wrzucili do cysterny. No, nie interesuje nas. Posłuchajmy.
Czytanie z Apokalipsy świętego Jana Apostoła. Aniołowi Kościoła w Efezie napisz. To mówi ten, który trzyma w prawej ręce 7 gwiazd. Ten, który się przechadza wśród 7 złotych świeczników. Znam twoje czyny, trud i twoją trwałość i to, że złych nie możesz znieść i że próbie poddałeś tych, którzy zwą samych siebie apostołami, a nimi nie są i żeś ich znalazł kłamcami. Ty masz wytrwałość i zniosłeś cierpienie dla imienia mego, niezmordowany. Ale mam przeciwko tobie to, że odstąpiłeś od twej pierwotnej miłości. Pamiętaj więc, skąd spadłeś i nawróć się. I pierwsze czyny podejmij. Jeśli zaś nie, przyjdę do ciebie i ruszę świecznik twój z jego miejsca, jeśli się nie nawrócisz. Ale masz tę zaletę, że nienawidzisz czynów Nikolaitów, których to czynów i ja nienawidzę. Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi Duch do Kościołów. Zwycięzcy dam spożyć owoc z drzewa życia, które jest w raju Boga. Oto Słowo Boże.
Finezja Apokalipsy jest wyjątkowa. Wielu z was zna już Apokalipsę, zna również katechezę, którą Jezus zmartwychwstale daje kościołom, parafiom, kościołowi wszystkich czasów. Uważajcie na taktykę szatana. Do zilustrowania tej taktyki szatana jest wykorzystana historia Ezu, wielkiego portu w stolicy Azji Mniejszej, portu, który w czasach rzymskich był nazywany Lumen Azji, Światło Azji, a po pewnym czasie ten port zanika, miasto zanika, podupada i stolicę przeniesiono do Pergamonu. Otóż z gór, które były jakby na zapleczu miasta Efezu, płynęła rwąca rzeka, niosąc ogromne ilości mułu i dzień i noc ten muł, pływając do zatoki, sprawiał, że z czasem statki, okręty nie mogły dopływać do portu. Mielizna nie pozwalała na to. Zanikał handel. Wszystko dlatego, że trzeba było bardzo być pracowitym, żeby stale ten port odmulać. Zrezygnowano. I tak. Jezus ten fakt wykorzystuje i mówi, że taktyka szatana w Kościele będzie polegała na tym, że nigdy nam nie będzie proponował wielkiego zła, wielkiej zdrady Jezusa, tylko będzie stosował taktykę maleńkich, niewidzialnych kroczków, które nie powodują wstrząsu naszego sumienia. Ale po pewnym czasie tyle się nagromadzi ducha świata, niewierności, że już, powiedzmy, taka Jerozolima była nieużyteczna dla Boga Jahwe. Taki kościół może być już nieużyteczny, żeby reprezentować empirycznie Jezusa Chrystusa, być świadkiem. Popatrzcie, jaki wspaniały Bóg. Jaki jest wspaniały Bóg chrześcijan, jak odmienia ludzi. Taktyka maleńkich kroczków, niepozornych, bez wstrząsu ludzkich sumień, a po pewnym czasie. To mówi ten, który trzyma w prawej ręce 7 gwiazd. Gwiazdy to są kapłani. Dlaczego są nazywani gwiazdami? Bo Chrystus zmartwychwstały jako kapłan, ta miłość krzyża chce w nich działać. I oni też, tak jak Chrystus zmartwychwstały jest i w niebie, i na ziemi, są też w niebie. Ten, który przeradza się pośród 7 świeczników. Funkcją kapłanów w Starym Testamencie było to, żeby dolewać stale oliwy. Oliwa jest symbolem Ducha Świętego, Ksiąg Świętych. Pierwsza funkcja kapłanów to troska o to, żeby było światło. Pismo Święte, jak wiecie, jest streszczone na czele wszystkich ksiąg, że Bóg stworzył świat w ciągu 7 dni świecznych, światło. Satan wie, że wystarczy gasić światła Ksiąg Świętych, Pisma Świętego, kiedy nie będzie zła w Kościele. Wystarczy pogasić światła. Pamiętam, różnie to bywało za różne przyłożone święty lipca, bałagan na podwórku, ale jak noc zapadała, nie było żadnego brudu. Wystarczy zgasić światło w pokoju, już macie posprzątane okna czyste. Więc taktyka szatana polega na tym, że delikatnie gasi nam święty święte, świecznik. Że Pismo Święte nie jest odczytane na poziomie świecznika. Że w ogóle wystarczy pójść do kościoła, posłuchać, licząc na to, że ten kapłan będzie krótko i byle jak. Nie ma zainteresowania Pismo Święte. Kult Boga znowu polega na sakramentach, tak jak było przed niewolą obowiązku. Oni składali baranka paschalnego, a my składamy Jezusa Chrystusa w Eucharystii. Ale myślimy po pogańsku i chcemy po pogańsku. I dopiero w niewoli wrócili do liturgii Słowa Bożego. Satan gasi światła w Kościele. A przede wszystkim zgasił nam proroka wszystkich proroków, Jana Apostoła w Apokalipsie, gdzie Jezus zmartwychwstały ostrzega, uważajcie. No, Pismo Święte nie znają kapłani, to im przystoi, a my, lajka. A kapłani mówią, a po co ja mam poznawać Pismo Święte, Apokalipsy, skoro jak ja otworzę gębę, to ludzie powiedzą, a co mi to? I tak sprzężenie zwrotne działa. Gaśnie Pismo Święte. Gdzie gaśnie Pismo Święte, gaśnie poznanie niewierności, brudu. Jedna rzecz, na którą zwraca uwagę Chrystus. I na końcu Jezus mówi, a pojawiają się Nikolaicie, to znaczy ludzie, którzy mówią, ja wierzę w zbawienie, ale etykę będę miał własną. Ja będę sobie realizował to, na co mi stać. Nikolaici też żyją w naszych czasach. Zwycięzcy dam spożyć owoc drzewa życia. Zanika to, co jest w czterech Ewangeliach. Cztery Ewangelie są tak napisane, że są właściwie wstępem do drzewa życia, do krzyża, do męki Chrystusa, tajemnicy Baranka Bożego, zmartwychwstania, że ostatecznie wszystko zostało dokonane w krzyżu i zmartwychwstaniu, tajemnicy Baranka Bożego. Że jeżeli Chrystus zmartwychwstały w nas zamieszkał, zdolni nas podobnie do tego, żebyśmy w duchu krzyża świętą Jego miłością, tym ogniem spalali zło, przebaczali, ubocniali Boga, uwalniali od demona. Jeżeli ktoś będzie żył księgami świętymi, ja w nim odsłonię potęgę drzewa życia. Będę miał raj serca. A zatem ten pierwszy list do gmin chrześcijańskich, do parafii, mówi, jak rodzi się bezgrzeszny. Jak nie ma, ja byłem bardzo świętym kapłanem, jak nie znałem Apokalipsy, jak nie interesowałem się Pismem Świętym. W miarę jak interesuję się Pismem Świętym, Apokalipsą, to ja się nie mogę pozbierać. Ja jedynie się chowam w krzyżu Jezusa, w krzyżu Jezusa. I wszystkie mówię, zaczynaj modlitwę od krzyża Jezusa Chrystusa, tam się schowaj. Bo wtedy zły nie będzie się mówił, też taki się wybrał. Żeby Bóg go słuchał, kim ty jesteś. A krzyż mi mówi, jesteś tak wielki, że Bóg dla ciebie tutaj popatrz coś pięknego. Od razu cię wchłonie. Bezgrzeszność. Bezgrzeszność. Szatan jest specjalistą odrodzenia bezgrzeszności w Kościele, w życiu chrześcijan, przez gaszenie światła, świecznika, ksiąg świętych. Już nie musimy, dzisiaj już nie ma takich kapłanów jak i proroków, jak Jeremiasz. W związku z tym możemy Pismo Święte spokojnie w cysternie umieścić, zrównać błotem. Jest to, co jest. W związku z tym aktualne jest to, że Bóg ten święty ogień, ogień swej świętości uruchomi też w historii. Że wyda ten świat, nasze chrześcijaństwo w konsekwencje naszej wiary. Jeżeli jesteś wierzący, jak mówisz, no to udźwigniesz tę historię, która przyjdzie. Z niej uczynisz coś świętego. Jeśli nie udźwigniesz, znaczy zbawiłem cię też, bo cię udowodniłem, że masz pustkę, a nie wiarę w Boga, który przyszedł z tym ogniem swojej mądrości i miłości w twoje życie, w twoje wnętrze. To by było na tyle na dziś. W związku z tą nową tematyką, oczywiście w najbliższą niedzielę Jezus już zaproponuje nam nową tematykę, bo autorzy lekcjonarza nie wiem dlaczego bardzo się świeżą i przeskakują ciągle w Piśmie Świętym, robią takie salta ogromne, ale tam usłyszymy pytanie kierowane do Jezusa. Mistrzu, tylko my się zbawimy? My życie? A Jezus powie, właśnie, że wy się nie zbawicie, tylko poganie się zbawi. I teraz też wszyscy chodzący do kościoła czasami zadają sobie te myśli, czyżby tylko my się zbawimy? Świat, który tak z poganiem. Tyle jest pomieszania z poglądaniem, dlatego wszystkie nowe nurty muszą wrócić do świecznika, do ksiąg świętych. Kapłani muszą przecinać knotki, dolewać oliwy z ksiąg świętych, by to światło pokazało. Zły ogień chciwości, pychy, fałszywej miłości ojczyzny, pozornej miłości ojczyzny, niepotrzebnych cierpień, ale to przyjdzie dopiero poprzez, tak jak Jerozolima była z czasów Jezusa Chrystusa, sama na siebie wydała wyrok, popełniła samobójstwo, tak ten świat, który pozornie jest wierzący, zginie, a w to miejsce przyjdzie nowe, abyśmy byli wśród tych No, chwała Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.